To będzie kolejna sprawa z lat 90. i kolejna sprawa pokazująca, nazwijmy to, braki ówczesnych organów ścigania. Opowiem Wam dzisiaj o dwóch zbrodniach, prowincjonalnej wersji urodzonych morderców i miłośniku amorów ze zwierzętami gospodarskimi, który postanowił jednorazowo zmienić swój obiekt zainteresowań, a wszystko to w tej samej okolicy, w okolicy Lwówka Śląskiego. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Na początku przepraszam Was, że ostatecznie nie nagrałam zapowiadanego poprzednio odcinka sylwestrowego, ale potrzebowałam świąt bez żadnych zbrodni, żeby trochę się zresetować, a później już niestety nie zdążyłam przygotować materiału, ale spokojnie, na pewno się jeszcze pojawi, może na przykład na chiński Nowy Rok przesunę. Odpoczynek od tematyki kryminalnej był mi potrzebny i w ogóle spędzenie czasu z dala od laptopa, także nawet nie słuchałam w tym czasie podcastów True Crime, chociaż normalnie robię to praktycznie codziennie. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie tę trochę dłuższą przerwę w publikowaniu. Teraz po tym detoksie wracam już do mojego dawnego rytmu. Dziś wybrałam miejscowość, o którą prosiło kilkoro z Was. Na moją skrzynkę donosprowincjonalny@gmail.com pisaliście o dwóch zbrodniach popełnionych w okolicach Lwówka Śląskiego. Obie z lat 90., obie długo czekały na rozwiązanie, co może nie świadczy najlepiej o pracy miejscowej policji, w tamtych czasach przynajmniej. I co ciekawe, jedną z tych spraw pośrednio udało się rozwiązać dzięki drugiej. Dlatego postanowiłam dzisiaj opowiedzieć o nich obu. Wszystko zaczęło się w roku 1991 i był to rok dość burzliwy politycznie w Polsce. Początki transformacji ustrojowej, także dużo nowych ustaw, projektów ustaw, powołanie nowych instytucji, formacji. W 1991 roku rozpoczęło się też wycofanie z Polski wojsk radzieckich po ponad 40 latach, a z końcem tego roku formalnie przestał też istnieć sam Związek Radziecki. W Polsce był to początek ogromnego i takiego gwałtownego wzrostu bezrobocia. W styczniu stopa bezrobocia wynosiła jeszcze 6,6, a już we wrześniu 9,8. Natomiast z drugiej strony rok 1991 uważa się za symboliczne narodziny polskiego internetu, bowiem wysłano wtedy po raz pierwszy w Polsce maila. Na szczytach światowych list przebojów znajdowały się takie utwory jak The Show Must Go On zespołu Queen czy Wind of Change Skorpionsów, no i oczywiście Everything I Do Bryana Adamsa, czyli piosenka z kinowego hitu tamtego roku Robin Hooda z Kevinem Costnerem. Jeśli chodzi o samo miasto Lwówek Śląski, to nie będzie on miejscem akcji żadnej z tych opowieści, jest nim natomiast teren gminy miejsko-wiejskiej Lwówek Śląski. I dwie miejscowości położone na jej terenie, czyli Zbylutów i Sobota. Gdzie mniej więcej znajduje się Lwówek Śląski, można wywnioskować już z samej jego nazwy, a tak bardziej konkretnie to położony jest na Dolnym Śląsku i podobno nazywany jest Agatową Stolicą Polski. A to dlatego, że na terenie gminy występują pola agatowe w miejscowości Płuczki Górne i te pola cały czas są jeszcze eksploatowane, zjeżdżają tutaj poszukiwacze agatów z całej Polski. Jest to jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie można takich minerałów poszukiwać. Sam Lwówek Śląski jest też jednym z najstarszych miast w Polsce. Prawa miejskie uzyskał już na początku XIII wieku, także historia tych terenów jest bardzo długa i bogata. Obawiam się, że zbyt bogata, żeby ją tutaj dzisiaj omawiać. Obecnie gmina Lwówek Śląski ma ponad 17 tysięcy mieszkańców, z czego 51% stanowią kobiety. Liczba mieszkańców w tej okolicy maleje. Ma też ujemny przyrost naturalny, wynoszący minus 2,78 na 1000 mieszkańców. Stan instalacji sanitarno-technicznych jest prawie dokładnie na poziomie średniej krajowej. Ponad 90% gospodarstw jest wyposażonych w łazienki, toalety itd., czyli ten standard życia jest raczej dobry. Natomiast jeśli chodzi o bezrobocie, to jest ono tutaj dość wysokie. Większe od średniej krajowej w 2019 roku wynosiło 9,6, a średnia krajowa była 5,2. również zarobki znacznie niższe od średniej krajowej. Także to w pewnym stopniu tłumaczy ten odpływ ludności. Zatrudnienie znajdują tu ludzie głównie w rolnictwie i przemyśle. Na terenie gminy znajduje się 13 eksploatowanych złóż surowców naturalnych, działa też kilka sporych zakładów przemysłowych. Jeśli chodzi o lokalne inicjatywy sportowe i kulturalne, to zauważyłam, że mają tu tendencję do tworzenia takich bardzo dosłownych haseł dla tych różnych wydarzeń i to są takie hasła, na przykład łączy nas sport, nie narkotyki, albo biegam i ćwiczę, ponieważ lubię, dobry wybór, piłka ręczna przeciwwagą dla alkoholu i ostatnia moja ulubiona, biegaj i graj, jak wiadomo sport to raj. Jeśli chodzi o plan działań priorytetowych dzielnicowych działających na terenie Soboty i Zbylutowa, to brzmią one dość enigmatycznie, bo na przykład jeden z nich to jest zapewnienie ładu i porządku. W drugim natomiast dzielnicowy ma kontrolować teren sklepu w Płuczkach Górnych z uwagi na to, że jest to miejsce zagrożone popełnianiem wykroczeń społecznie uciążliwych. Generalnie przestępczość jest tutaj znacznie wyższa od średniej krajowej, wynosi 27,15, podczas kiedy średnia krajowa to jest 20,75. No i wykrywalność jest obecnie generalnie wyższa od średniej krajowej, chociaż w latach 90. chyba wyglądało to trochę inaczej. Przejdźmy już zatem do właściwej historii, czyli do roku 1991. Wtedy to właśnie we wsi Sobota, która liczy sobie 489 mieszkańców, wspólnie z rodziną mieszkał 32-letni Stanisław. Mężczyzna był zatrudniony w miejscowym tartaku, miał żonę Ewę i dwoje dzieci, z którymi wspólnie zajmowali połowę bliźniaka w Sobocie. Ten dom dzielili z rodziną brata Stanisława. Stanisław, podobnie jak wiele osób mieszkających w trochę bliżej zachodniej granicy, często wyjeżdżał do Niemiec na tak zwane saksy, czyli po prostu do pracy, zwykle fizycznej. Takie wyjazdy trwały po kilka miesięcy, mogły się przedłużać, jeśli komuś się udało złapać jakieś kolejne zlecenie. Dziś zresztą to jest nadal popularne. Konkretnie dzisiaj to może nie aż tak bardzo z powodu naszego małego przyjaciela wirusa w koronie, ale generalnie takie krótkookresowe wyjazdy do pracy za granicę nadal Polacy dość często uprawiają. A dodatkowo w latach 80. i 90. jeszcze ta różnica w zarobkach między Polską a Niemcami była znacznie większa niż teraz, więc to się jeszcze bardziej opłacało. W stosunkowo krótkim czasie można było zarobić na rzeczy, na które w Polsce trzeba było pracować przez wiele lat, a jeszcze w latach 90. już ta praca nie zawsze była. No i Stanisław dzięki pracy w Niemczech mógł zapewnić swojej rodzinie życie na zdecydowanie wyższym poziomie niż wielu jego sąsiadów. Kiedy pod koniec 90. roku wrócił do domu, tym razem już na stałe, stać go było na przykład na zakup poloneza. Dziś to może nie brzmi jakoś bardzo luksusowo, ale na początku lat 90. polonez to było coś. Rodzina miała też nowy kolorowy telewizor Sony, dobry sprzęt audio. Wygląda jednak na to, że te wszystkie rzeczy nie dały Stanisławowi szczęścia. Wręcz przeciwnie, wydawał się jakiś zdenerwowany, był małomówny, nietowarzyski, niespecjalnie chciał wychodzić z domu wieczorami, spotykać się z ludźmi, zaczął też nosić przy sobie pistolet gazowy. Jego brat powiedział później, że Stanisław otrzymywał anonimowe pogróżki, podobno ktoś groził mu śmiercią, a właściwie było to już coś więcej niż tylko pogróżki, bo na początku grudnia 1990 roku ktoś do Stanisława strzelał. Ten incydent jest tak dość mgliście opisywany, ale w przybliżeniu wyglądało to tak, że jakiś człowiek podszedł wieczorem do domu Stanisława, drzwi miała otworzyć Ewa i ten mężczyzna zapytał, czy mąż jest w domu, a kiedy ten podszedł do okna, żeby zobaczyć kto to, nieznajomy do niego strzelił. Ale nie trafił, kula się odbiła gdzieś tam od ściany, Stanisławowi nic się nie stało, ale sprawa była dość dziwna. Później okazało się zresztą, że sam Stanisław z jakiegoś powodu nie chciał powiedzieć policji dokładnie, jaki był przebieg tego ataku, coś tam zatajał. Człowieka, który strzelał, nie odnaleziono, sprawa została umorzona. Czy Stanisław go rozpoznał, czy się domyślał, o kogo chodziło? Chyba nie. Na zewnątrz miało być dosyć ciemno, napastnik był ukryty gdzieś za rogiem budynku. No ale sąsiedzi podejrzewali, że Stanisław musi wiedzieć coś więcej. W Sobocie uważano, że mężczyzna musiał popaść w jakieś kłopoty, gdy pracował w Niemczech. Może nie spłacił długów, może z kimś się nie rozliczył. Oczywiście to szybkie wzbogacenie się Stanisława, to, że nagle mógł sobie pozwolić na tyle cennych rzeczy, budziło pewną nieufność. No my mamy jednak w Polsce coś takiego w swojej mentalności, że jak ktoś ma dużo pieniędzy, to na pewno ukradł albo kogoś oszukał, no generalnie na pewno w uczciwy sposób tych pieniędzy nie mógł zdobyć. Dziś może już trochę to się zmienia, może ten sposób myślenia trochę słabnie, ale u starszych pokoleń jeszcze ciągle można się z czymś takim spotkać. Także wyobrażam sobie, że sąsiedzi od Stanisława się odwracali, a równocześnie on coraz bardziej odwracał się od ludzi i zaczynał uchodzić za paranoika. Na początku października 1991 roku Stanisław wyjechał służbowo do Krakowa, jednak niedaleko od domu drogę zagrodziło mu drzewo leżące w poprzek jezdni. Nie był to jakiś wielki pień ważący tonę, tylko taki konar, który spokojnie młody mężczyzna był w stanie unieść i odciągnąć gdzieś tam na pobocze. Jednak Stanisław tak się bał wysiąść z samochodu, tak się wystraszył, że pomimo, że to się działo w środku dnia, postanowił zawrócić i dojechać do domu jakąś zupełnie okrężną drogą, tylko po to, żeby nie wychodzić z samochodu na pustej szosie. O tym, co się stało w nocy z 17 na 18 października 1991 roku opowiedziała później żona Stanisława. Ewę miał obudzić hałas dochodzący z pokoju dzieci. Zaniepokojona wstała z łóżka i poszła sprawdzić, co się dzieje. Jednak gdy tylko weszła do pokoju, nagle poczuła, że traci przytomność i osuwa się na podłogę. Później twierdziła, że prawdopodobnie ktoś zaczaił się za jej plecami i uśpił ją, przykładając jej do ust jakąś szmatkę nasączoną chloroformem. Podczas gdy ten ktoś ją złapał, miała jeszcze słyszeć głos innej osoby, co sugerowało, że włamywaczy było w domu dwóch. Kiedy się obudziła jakiś czas później, leżała związana. Kobiecie udało się jednak z tych więzów bez jakiegoś większego problemu oswobodzić. Napastnicy nie zrobili jej żadnej krzywdy, nie ucierpiały również dzieci. Niestety tego samego nie można było powiedzieć o jej mężu. Kiedy Ewa poszła do sypialni, zobaczyła tam Stanisława leżącego na podłodze w kałuży krwi, ale wciąż jeszcze żywego. W kompletnym szoku pobiegła do mieszkającej po drugiej stronie domu rodziny. Brat Stanisława natychmiast przybiegł na miejsce i gdy zobaczył Stanisława w tej kałuży krwi, z jakiegoś powodu uznał, że ten miał wylew. Nie bardzo rozumiem dlaczego, chyba musiał to być po prostu szok. I zamiast dzwonić na pogotowie, pojechał powiedzieć o wszystkim swojemu ojcu i dopiero potem pojechał do szpitala w Lwówku Śląskim, żeby wezwać pomoc. Tymczasem ojciec Stanisława przyszedł na miejsce, zobaczył, że syn jest ciężko ranny, no i pobiegł do sąsiadki, która miała telefon, żeby zawiadomić policję. Rozumiem, że pewnie wszyscy byli w szoku i dlatego tak się zachowywali trochę nielogicznie. No niestety przez to trwało to wszystko pewnie dłużej niż by mogło. Wreszcie przyjechała karetka, zabrała Stanisława do szpitala, ale ten niestety wkrótce zmarł. Badanie wykazało, że zadano mu 26 ciosów nożem, a oprócz tego liczne rany tłuczone głowy. Policja ustaliła, że sprawcy weszli do domu przez uchylone okno na piętrze w pokoju dzieci, na które dostali się po ściętym pniu drzewa. Było to trochę dziwne, bo wszystko działo się w drugiej połowie października i większość rodziców o tej porze roku raczej nie zostawia chyba otwartych okien w pokojach swoich dzieci. Nie było do końca jasne, dlaczego zdecydowali się na taką dość karkołomną wspinaczkę, bo znacznie łatwiej mogli wejść przez okno na parterze, które też było słabo zabezpieczone. Na parapecie od strony pokoju dzieci policja odkryła odcisk buta, jednak od zewnętrznej strony żadnych śladów nie było. Za to w korytarzu przed drzwiami sypialni widniały liczne krwawe ślady butów. Na miejscu zbrodni znaleziono m.in. perukę pozostawioną przez napastników, którą Stefan zerwał jednemu z nich podczas szarpaniny. Poza tym policja zabezpieczyła na miejscu zbrodni włosy, odciski palców, plamy krwi i kawałek zasłony umoczonej w jakiejś substancji chemicznej. Wydawałoby się, że z tyloma śladami biologicznymi i dowodami tę sprawę powinno dać się rozwiązać. Jednak policja podążyła tropem tych tajemniczych porachunków gangsterskich i sprawdzała różne tropy zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, ale niewiele z tego wynikało. Przede wszystkim dlatego, że jak już przechodziło do konkretów, to się okazywało, że żadnych takich osób o jakichś powiązaniach gangsterskich, czy jakichś osób, którym Stanisław wisiał pieniądze, w jego otoczeniu po prostu nie było. Sposób dokonania tego morderstwa nie wskazywał zresztą na jakichś zawodowych morderców pracujących dla mafii. Nie była to egzekucja, tylko jakaś taka szamotanina, coś raczej amatorskiego, strasznie krwawa, strasznie dużo śladów. Jeszcze do tego ta peruka. Ja nie wyobrażam sobie jakiegoś mafijnego, płatnego zabójcy, który się wspina przez okno po pniu w damskiej blond peruce na głowie. No ale to był właściwie jedyny trop, jaki policja miała i w końcu pomimo tych śladów nikogo nie zatrzymano i wreszcie sprawę umorzono. Minęło 20 lat, ale przecież takie tragedie w małych miejscowościach nie przechodzą bez echa. Ludzie pamiętali o dziwnej śmierci Stanisława, rzekomo ściganego przez gangsterów, jednak nikt w tej sprawie już nic nie robił. I nie wiadomo, czy ktoś by się zainteresował ponownie morderstwem Stanisława, gdyby koło roku 2010 wrocławska komórka Archiwum X nie zajęła się sprawą brutalnego morderstwa, do którego doszło w 1993 roku we wsi Zbylutów, około 10 km od Soboty. To taka wieś mniej więcej podobnej w wielkości co Sobota. Nie ukrywam, że zanim cokolwiek o tej sprawie przeczytałam, wiedziałam, że muszę coś o niej nagrać ze względu na tę nazwę Zbylutów, bo mi się kojarzy ze Zbychem. Z pozoru tych dwóch spraw nic nie łączyło. Zresztą nie tylko z pozoru. To były zupełnie inne sprawy, tyle że wydarzyły się w podobnych czasach i w jednej okolicy, no i obie przez wiele lat pozostawały nierozwiązane. W Zbylutowie mieszkała inna Ewa. W sierpniu 1993 roku miała 15 lat. Była zwykłą nastolatką, miała szczupłą twarz, układające się włosy, dość jasne. Wyglądała jeszcze bardzo młodo, właściwie dziecinnie, ale jak większość 15-latek uważała się już pewnie za niezwykle dorosłą i doświadczoną osobę. W te wakacje zaczęła chodzić na dyskoteki. Było to dla niej coś nowego, ekscytującego. Dopiero 2 czy 3 razy była na takiej zabawie w znajdującym się w sąsiedniej wsi barze Zacisze. No i 21 sierpnia razem z koleżankami wybrała się do tej dyskoteki. Ona się mieściła w Chmielnie, oddalonym o jakieś 3 km od Zbylutowa. W różnych źródłach pojawiają się w ogóle różne nazwy tych miejscowości, tej miejscowości, w której się miała odbywać dyskoteka. Raz to jest Chmielnik, raz to jest Chmieleń, ale żadna z tych miejscowości nie jest położona na tyle blisko od Zbylutowa, żeby mogła tam Ewa dotrzeć pieszo, a wiemy, że tak szła. Także no to musi być Chmielno. Dyskoteka była dość znana w tej okolicy, zjeżdżali się do niej młodzi ludzie, nie tylko z okolicznych wsi, ale też z miast położonych w pobliżu. Ewa była ubrana w białą bluzkę, w czerwoną krótką spódnicę, bawiła się wspólnie z koleżankami i koło godziny 3 w nocy postanowiła wracać do domu. Koleżanki próbowały ją namówić, żeby poczekała jeszcze godzinę i wtedy wrócą wszystkie razem, ale nie wiadomo dlaczego Ewa nie chciała. Czy była umówiona na konkretną godzinę z rodzicami, czy po prostu była zmęczona? Ja nie wiem, czy 15-latki bywają zmęczone dyskoteką, ale może tak, już chyba nie pamiętam. Czy może był tam jakiś zgrzyt, kłótnia, jakieś złamane serce? W każdym razie o niczym takim nie wiemy. O żadnych niepokojących sytuacjach na tej dyskotece w każdym razie nikt z obecnych tam nie wspominał. Ewa wyruszyła więc sama do domu koło godziny 3 w nocy. No i jak się w podcaście True Crime pojawia takie zdanie, to już wiadomo, co się za moment stanie. Podobnie jak w kryminale czy horrorze zresztą. Chyba jedna z zasad przetrwania powinna brzmieć: nigdy nie wracaj wcześniej z imprezy i nie pozwalaj na to swoim znajomym. Niestety Ewa tę zasadę złamała. Szosa, którą musiała pokonać, żeby dojść z Chmielna do Zbylutowa, wygląda dość bezpiecznie, stoją przy niej domy, miejscami są jakieś pola, tak trochę jakichś zagajników, ale właściwie przez cały czas ma się w zasięgu wzroku jakieś zabudowania. Nie jest to jakaś upiorna droga przez ciemny las, więc wyobrażam sobie, że dla kogoś, kto wychował się w tych stronach i pewnie zna wszystkich mieszkańców każdego z mijanych domów, taki samotny powrót nie jest czymś strasznym. I wydaje się, że nic nie może się wtedy stać. Niestety dla Ewy była to ostatnia droga. Gdy rano dziewczyny nie było w domu, rodzice nie znaleźli jej rzeczy, zorientowali się, że nie wróciła z dyskoteki, podejrzewali, że mogła zostać u którejś z koleżanek. Oczywiście to była era jeszcze przed telefonami komórkowymi, więc no mogła nie mieć jak powiadomić o tym rodziny, dlatego w pierwszej chwili rodzice jeszcze byli dobrej myśli, ale szybko okazało się, że Ewa nie nocowała u żadnej z koleżanek. Dziewczyna miała 15 lat, także tu nie ma mowy, że gdzieś mogła zabalować. Policja natychmiast przyjęła zgłoszenie o zaginięciu Ewy i rozpoczęto poszukiwania. Oprócz tych oficjalnych, prowadzonych przez służby, szukali też rodzice, sąsiedzi. Kiedy kilkaset metrów od domu Ewy znaleziono porzuconą bieliznę dziewczyny, było jasne, że coś jest bardzo, bardzo nie w porządku. Niestety wkrótce po dokonaniu tego znaleziska poszukiwania trzeba było przerwać, bo zerwała się straszna burza. Oczywiście dla wszystkich tych, którym Ewa była bliska, takie oczekiwanie musiało być strasznie frustrujące. Dziewczyny nie było dopiero jeden dzień, istniała więc szansa, że może żyć, może leżeć gdzieś ranna, potrzebować pomocy dosłownie kilkadziesiąt metrów od domu, no a tymczasem wszyscy musieli czekać. Poszukiwania zostały wznowione, jak tylko pozwoliły na to warunki, czyli w poniedziałek, 23 sierpnia. No i podczas przeszukiwania zarośli i łąk dookoła miejsca, w którym znaleziono tę bieliznę, odnaleziono ciało Ewy. Było to jeszcze o tyle bardziej dramatyczne, że dziewczynę znalazł jej ojciec, a niestety ciało Ewy było w takim stanie, w jakim żaden rodzic nie powinien oglądać nigdy swojego dziecka. Szczegółów policja na początku nie ujawniała, bo były zbyt drastyczne. Do dziś wszystkich tych szczegółów nie znamy, wiadomo tylko, że ciało było obnażone, dziewczyna została brutalnie pobita i zgwałcona i na koniec jej tchawica została przebita jakimś kołkiem, no i ta rana była śmiertelna, dziewczyna się udusiła. Ruszyło śledztwo, podczas którego przesłuchiwano młodzież bawiącą się wtedy w dyskotece, koleżanki Ewy, jej sąsiadów, ale niewiele z tego wynikało. Po opuszczeniu dyskoteki obok Ewy miał się zatrzymać jakiś samochód, ale nikt nie umiał powiedzieć, do kogo należał, ani czy dziewczyna rzeczywiście do niego wsiadła, czy on ją po prostu minął. Koleżanka, która bawiła się z Ewą na dyskotece, powiedziała, że przyglądało im się tam trzech chłopaków, trzech młodych mężczyzn. Policja podążyła tym tropem, sporządzono portrety pamięciowe tych trzech osób. Te portrety zostały później rozpowszechnione w mediach, jednak nikomu ostatecznie nie postawiono zarzutów. I minęło wiele lat, śledztwo zamykano i wznawiano kilkukrotnie bez żadnych rezultatów. Do żadnych przełomowych odkryć wtedy nie doszło. Aż do czasu, gdy wróciło do niej wrocławskie Archiwum X. Zaczęto oczywiście od ponownego przeanalizowania akt sprawy, a było co analizować, bo zebrało się tych akt aż 38 tomów. Ponownie rozmawiano z osobami, które były na dyskotece wtedy. Część czynności była prowadzona we współpracy z policją w Wielkiej Brytanii, czyli jak się domyślam, niektóre z osób, którymi interesowała się policja, tam teraz mieszkają. Stworzono też profil sprawcy, przebadano jeszcze raz wszystkie ślady kryminalistyczne, wreszcie dokonano ekshumacji zwłok Ewy. I 1 września 2012 roku na podstawie badań prowadzonych przez Laboratorium Kryminalistyczne we Wrocławiu wyodrębniono profil DNA sprawcy zbrodni. To DNA udało się dopasować do jednej z osób, które śledczy wytypowali podczas prowadzenia czynności jako osoby podejrzane. Tą osobą był 41-letni wówczas Jan G. Gdy zaginęła Ewa, miał 19 lat. Podczas śledztwa w latach 90. nie znalazł się on wśród podejrzanych, choć również był wtedy na dyskotece Zacisze. W tych 38 tomach akt nie pojawił się ani razu. Mieszkał w okolicy, ale Ewy nie znał, może gdzieś tam z widzenia, ale nigdy ze sobą nie rozmawiali, nie mieli jakiegoś kontaktu. Jan był później karany za przestępstwa drogowe i składanie fałszywych zeznań, ale jakichś poważniejszych przestępstw nie miał na swoim koncie. Sołtysem w swojej wsi raczej by nie został, podobno nie miał najlepszej opinii wśród sąsiadów, ale też nikt z tych, którzy go znali, nie podejrzewał, że to właśnie on mógł być winien śmierci Ewy. Ogólnie pochodził z takiej raczej patologicznej rodziny. Miał też w okolicy uroczy pseudonim, a mianowicie Kozojebca. Jak się zapewne domyślacie, wiązał się on z jego preferencjami seksualnymi. Podobno miał taki zwyczaj włamywania się do stodu i zabawiania się tam ze zwierzętami. Potwierdziła to jego była żona, która generalnie nie ma na jego temat do powiedzenia nic dobrego. Nikt nie potwierdził jednak, jakie to były gatunki zwierząt i czy były wśród nich kury. Gdy w 2015 roku policjanci zapukali do drzwi, Jana był kompletnie, bezgranicznie zdziwiony. Podczas śledztwa Jan Wel Kozojebca przyznał się, ale tylko do pobicia i gwałtu. I było to bardzo sprytne zagranie, bo to tłumaczyło ślady DNA, które znaleziono na ciele ofiary, ale jako że minęło już ponad 20 lat, to sprawa gwałtu i pobicia się przedawniła, więc nie mógł zostać za to skazany. Sprawa w sądzie toczyła się z wyłączeniem jawności na wniosek rodziny Ewy, która nie chciała, żeby szczegóły takie bardzo drastyczne dotyczące tego, jak została potraktowana, trafiły gdzieś na zewnątrz. Dlatego nie wiemy wiele o tym, co się działo na sali sądowej. Nie wiemy dokładnie, w którym momencie Jan nawiązał kontakt z dziewczyną, czy szedł z nią, czy podwoził, czy gdzieś się na nią zaczaił po drodze. Zresztą chyba nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Samo odczytanie z aktu oskarżenia wszystkich obrażeń zadanych Ewie zajęło ponoć kilka minut. Sąd skazał Jana G. na dożywocie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, jednak uzasadnienie tego wyroku też pozostaje niejawne. Rodzina Ewy przyjęła ten wyrok z ulgą. Jej matka powiedziała, że teraz wreszcie może spokojnie iść we Wszystkich Świętych na cmentarz i nie obawiać się, że gdzieś obok stoi morderca jej córki. No bo w takich niewielkich społecznościach dla rodzin ofiar to musi być straszna trauma. Ta myśl, że prawdopodobnie ten morderca żyje gdzieś obok. No ale kiedy tak policjanci po latach rozpytywali w Zbylutowie i okolicach o Ewę, próbując dowiedzieć się więcej o tym, co zaszło w dyskotece Zacisze, przekonali się, że mieszkańcy wprawdzie o morderstwie dziewczyny wiele nowego im nie powiedzą, za to doskonale pamiętają inną sprawę z tamtych lat, w którą zamieszana była zupełnie inna Ewa. Czyli morderstwo, do którego doszło w sobocie koło Lwówka Śląskiego. Bo przez wszystkie te lata ludzie obserwowali wdowę po Stanisławie i nie uszło ich uwadze, że dość szybko się wtedy po śmierci męża pocieszyła. Wyszła za mąż za Waldka i miała z nim jeszcze dwoje dzieci. Oczywiście takie sytuacje mogą się zdarzyć, w końcu miała dwoje małych dzieci, była jeszcze młoda, zbliżyła się do przyjaciela rodziny, który w trudnym czasie okazał jej wsparcie, no i tak jakoś wyszło. Pierwszą taką mocną poszlaką świadczącą o tym, że Ewa i Waldek mogli mieć coś wspólnego ze śmiercią Stanisława, były ślady biologiczne na tej niedorzecznej peruce znalezionej w sypialni. Badania DNA potwierdziły, że należały do Waldemara. Ale takim przełomowym momentem w tej sprawie było odnalezienie pewnego listu napisanego przez Ewę. Potwierdziły to badania grafologiczne, zresztą Ewa też przyznała, że jest to jej charakter pisma i list zaczynał się słowami kochany mój, to jeszcze były czasy, kiedy zakochani pisali do siebie listy, a nie wysyłali gify na Messengerze. Nie mogę jak zwykle spać. Postanowiłam przekazać ci moje nocne myśli. Nie wiem, dlaczego nie możesz uwierzyć w moją miłość do ciebie. Nigdy nie czułam nic podobnego. Zawsze kładąc się spać, rozmyślam o tym, jakby było cudownie być razem. I dalej tam jeszcze jest w podobnym tonie i w końcu pada takie stwierdzenie: zróbmy w końcu coś takiego, co by było skuteczne. Ten list może sam w sobie nie był kluczowym dowodem, ale potwierdzał istnienie motywu zabójstwa i stanowił punkt wyjścia do prowadzenia przez prokuraturę kolejnych działań. We wrześniu 2017 roku do drzwi Ewy i Waldemara zapukała policja z nakazem aresztowania. Małżonkowie byli w szoku, ale zachowywali się spokojnie, jednak do winy się nie przyznawali. Tylko dlaczego tak długo nikt nie wpadł na ślad tej pary urodzonych morderców? Przecież do znudzenia we wszystkich programach True Crime powtarza się, że małżonkowie są zawsze pierwszymi podejrzanymi, a już szczególnie jeśli do zbrodni dochodzi w domu. A tu nikt się nie zainteresował takim tropem, tylko jakąś nieistniejącą mafię z Niemiec ścigali. Niektóre źródła podają, że podobno Waldek to nie był jakiś taki tam wiejski poczciwina. Mówiło się, że miał znajomości zarówno wśród lokalnych przemytników, jak i policjantów. No i podobno jakoś tam się umiał zakręcić, żeby ograniczyć to zainteresowanie lokalnych władz sprawą. Nieobce też mu było zastraszanie z uszkodzeniami ciała i mienia włącznie. I w jego akcie oskarżenia znalazły się również takie zarzuty. Miał zastraszać kilka osób, które wiedziały coś o tej tajemniczej sprawie śmierci Stanisława. Cała ta sprawa brzmi w ogóle trochę jak scenariusz takiej czarnej komedii kryminalnej, bo oczywiście teraz już było jasne, że Stanisław wcale nie miał paranoi i że na jego życie naprawdę ktoś czyhał, tyle że nie była to żadna mafia, a jego własna żona i kolega. Wszystkie te dziwne rzeczy, które działy się wokół Stanisława, były naturalnie sprawką Ewy i Waldka. Trzeba przyznać, że udało im się stworzyć wokół Stanisława tę dziwną atmosferę mafijnych porachunków dość skutecznie, w dużej mierze dlatego, że kolejne próby zlikwidowania go im po prostu nie wychodziły, bo najpierw był ten niecelny strzał, który oddał oczywiście Waldek, po tym jak Ewa zwabiła męża do okna, a później plan z gałęzią na szosie, który pierwotnie zakładał, że Stanisław ten konar wjedzie i się zabije, trochę jak Hanka Mostowiak w kartony. W razie gdyby to nie wystarczyło, Waldemar miał go zaatakować, gdy ten wysiądzie z samochodu. Ten plan jest tak naiwny, zwłaszcza, że przeprowadzony w środku dnia i tyle rzeczy tam mogło pójść nie tak, że aż trudno uwierzyć, że się na niego zdecydowali. No ale się zdecydowali. Stanisław miał jednak rację, że pojechał wtedy naokoło i to jest też taki przykład na to, jak czasem lepiej zostać uznanym za wariata i paranoika, ale posłuchać swojej intuicji i uratować własne życie. No niestety akurat w przypadku Stanisława nie na długo, bo chyba niestety tej intuicji zabrakło mu przede wszystkim w stosunku do własnej żony. Sprawa znalazła rozwiązanie całkiem niedawno, bo w grudniu 2019 roku, 28 lat po tym jak zginął Stanisław, czyli jeszcze kilka lat, a sprawa uległaby przedawnieniu. Waldek i jego czarna wdowa zostali uznani za winnych zabójstwa Stanisława i skazani na 25 lat więzienia, choć wyrok był nieprawomocny, więc prawdopodobnie jeszcze będą korzystać z tych możliwości, które daje prawo, żeby od tego wyroku się odwoływać. Jeśli odbędą cały wyrok, to ona wychodząc z więzienia będzie miała 80 lat, a on 86. Zdaje się, że do winy do końca się nie przyznali. Nigdzie nie znalazłam informacji, żeby to się zmieniło w trakcie procesu. Domyślam się, że dla ich dzieci ta historia musiała być koszmarem. W odcinku Superwizjera poświęconym tej sprawie te ich dzieci wypowiadają się, że one nie wierzą w winę swoich rodziców, są przekonane, że oskarżenia pod ich adresem są wytworem wyobraźni członków ich rodziny, którzy po prostu w ten sposób chcieli ich wyeliminować i przejąć ich majątek. Podobno konflikt taki finansowy w tej rodzinie trwał już od bardzo dawna, no i to oskarżenie miało być jakby jego skutkiem. Te dzieci w ogóle nie dopuszczały takiej możliwości, żeby ich rodzice to zrobili. I nie wiem, czy nadal w to wierzą, czy teraz po rozprawie i poznaniu wszystkich dowodów może coś się zmieniło. W każdym razie ta sprawa od pewnego momentu była utajniona właśnie w tej części, w której zeznawały dzieci Ewy. Dorosłe dzieci, czy też prawie dorosłe, ale jednak będące w tej sprawie w dość niewdzięcznej roli, bo występowały jako świadkowie obrony, jednocześnie inni członkowie rodziny zeznawali przeciwko. Dzieci Stanisława uważały zresztą Waldemara za swojego ojca. To on je wychowywał przez większość ich życia. Swojego biologicznego ojca prawie nie pamiętały, bo nie dość, że zmarł, gdy miały po kilka lat, to jeszcze część z tego czasu, z którego mogłyby go pamiętać, spędził za granicą. Ogólnie wielka rodzinna drama w sądzie. Nic dziwnego, że nie chcieli prać brudów publicznie. Domyślam się, że musiało tam być bardzo nerwowo. Oczywiście nie można mieć pretensji do dzieci, że stają po stronie swoich rodziców, no ale te dowody, które były przedstawione w sądzie, świadczą jednak dość mocno przeciwko nim. Tytułowe dwie Ewy z dzisiejszego odcinka odegrały więc dwie zupełnie inne role. Jedna była niewinną ofiarą, która podjęła niefortunną decyzję i trafiła na potwora kilkaset metrów od własnego domu. I to jedna z tych strasznie smutnych historii, które zawsze sprawiają, że oddycham z ulgą i zastanawiam się, ile razy w ciągu swojego życia byłam w podobnej sytuacji, gdzieś na pustej szosie, w lesie, po zmroku, gdzie tak naprawdę wystarczy jakiś niewielki zagajnik, jakieś miejsce na uboczu, przez które trzeba przejść i jeśli spotka się wtedy tam kogoś takiego jak Jan G., to nagle ta zwykła droga powrotna do domu staje się koszmarem. Co innego druga Ewa. Ta znalazła się po przeciwnej stronie, zabiła właściwie nie wiadomo dlaczego, przecież mogła po prostu odejść od męża, miała do kogo. Czy się wstydziła rozwieść i zacząć nowe życie z kochankiem? Martwiła się tym, co ludzie powiedzą? Może chciała zachować dla siebie majątek Stanisława, który podczas rozwodu by utraciła przynajmniej w części telewizor Sony i Poloneza? Czy to było warte ludzkiego życia? Sprawy niby zupełnie różne, niezależne od siebie, ale jednak jakoś tak dziwnie splecione ze sobą, że postanowiłam opowiedzieć je razem. Przede wszystkim obie musiały czekać na wyjaśnienie ponad 20 lat. Mordercy przebywali przez ten czas bezkarnie na wolności, żyjąc w małej społeczności i stykając się z rodzinami swoich ofiar. I prawdopodobnie po tych 20 latach nie spodziewali się już, że kiedykolwiek poniosą odpowiedzialność za to, co zrobili. W obu przypadkach sprawy były już na granicy przedawnienia, a jednak udało się je rozwiązać, co dla mnie jest argumentem za tym, że przy dzisiejszych metodach kryminalistycznych morderstwa nie powinny się przedawniać po 30 latach, bo wciąż pojawiają się nowe sposoby na to, żeby te sprawy wyjaśnić nawet po takim długim czasie. Wszystko wskazuje na to, że ani Ewa i Waldemar, ani Jan nie popełnili już później żadnej innej zbrodni. My pomimo rozwoju techniki i nauki i tego wszystkiego, co już wiemy o świecie, wciąż najmniej wiemy o samym sobie, o tym, co tak naprawdę kształtuje człowieka, co sprawia, że jesteśmy tacy, a nie inni, czy jest się mordercą z urodzenia, czy z wychowania, czy to społeczeństwo tworzy morderców i jak kombinacja różnych czynników może sprawić, że ktoś ma na jedną noc staje się mordercą, a później przez kilkadziesiąt lat prowadzi spokojne życie w społeczeństwie, nie jako jakiś zdemoralizowany bandzior, tylko jako zwykły członek społeczeństwa, niczym się nie różni od każdego z nas. I ta myśl przyprawia mnie o gęsią skórkę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Wracam po świątecznej przerwie już do regularnego nagrywania, także wypatrujcie kolejnego odcinka za tydzień. Myślę, że teraz będę celować z publikacjami bliżej czwartku, piątku. Listę wszystkich źródeł znajdziecie jak zawsze pod linkiem, który jest w opisie. Jeśli macie swoje donosy, to podsyłajcie je na adres donosprowincjonalny@gmail.com. To właśnie w ten sposób trafiła do mnie ta sprawa. Dziękuję tym wszystkim osobom, które mi ją podsyłały. Tymczasem na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.